Imię Boże, pora rozpocząć rozmowę niedokończoną. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, Chodź i zobacz, studia, tradycja i nowoczesność. Audycja z udziałem wykładowców, studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W studiu gorąco i serdecznie witamy dziekan dr Dorotę Żuchowską, Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witamy pani dziekan.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Chodź i zobacz, dlaczego w taki sposób Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej definiuje siebie?
To taki pomysł, trochę odniesienie do ostatniego orędzia papieża Franciszka na Dzień Środków Społecznego Przekazu i zachęcenie do tego, żeby sprawdzać, żeby oceniać na własne oczy, na własne uszy, jak to mówiliśmy w tej części telewizyjnej, żeby nie zawsze ufać przekazowi internetowemu, medialnemu, żeby nie zawsze ufać newsom, które czasami są fake newsami, a to dlaczego tradycja i nowoczesność? Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej już prawie 20 lat na rynku edukacyjnym. I stąd takie zestawienie, dwa bardzo silne filary, które sobie tutaj też uświadamiamy podczas rozmów z naszymi gośćmi. Z jednej strony odniesienie właśnie do tradycji, do takiej tradycji kształcenia uniwersyteckiego, a z drugiej strony nowoczesność we wszelkich wymiarach, czy to związanych z kształceniem praktycznym, czy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
W studiu dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a na łączach ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Bortkiewicz.
Kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie, księże profesorze. Ja poprosiłam dzisiaj ojca Benedykta, żeby dał mi taką satysfakcję porozmawiania z naszymi wykładowcami, których udało nam się dzisiaj zaprosić do audycji. Więc dzisiaj w trochę takiej nietypowej formie pytania, nie z reżyserki, ale ze studia tego drugiego w radiu. Księże profesorze, pytanie właśnie o tą tradycję w naszej uczelni. Jak ksiądz profesor by określił właśnie to osadzenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w tradycji uniwersytetu, widzianego może oczami Ojca Świętego Jana Pawła II?
Jan Paweł II podkreślał, że uniwersytet ma służyć prawdzie. To jest bardzo, można powiedzieć, proste, ale zarazem niezwykle głębokie stwierdzenie, bo mówiąc o tym, tej służbie prawdzie, mamy na myśli, jak sądzę, a jestem właściwie pewien, że mamy na myśli tutaj no prawdę dotyczącą ludzkiego życia, wymiaru człowieczeństwa. I to domaga się oczywiście tego, żeby człowieka formować, żeby go kształcić i formować. I myślę, że wielką, oczywiście mówiąc tutaj wielkimi skrótami, że wielką tradycją kultury uniwersyteckiej w Europie było dawanie nie tylko wiedzy, ale autentycznej mądrości, a więc kształcenie, ale także wychowywanie, formowanie człowieka, czynienie człowieka mądrym, czynienie człowieka pięknym, dobrym, wrażliwym na wartości i żyjącym tymi wartościami. I to jest właśnie wymiar tradycji, który dzisiaj w moim przekonaniu został w dużej mierze zapomniany, dlatego że wiedza współczesna zostaje sprowadzona, jak mówimy to tak technicznie, do poziomu know-how, czyli wiedzieć jak. I próbujemy dzisiaj kształcić w wielu wypadkach, mówię tutaj jako pracownik z jednej strony Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale także Uniwersytetu Państwowego. Staramy się właśnie, jak sądzę, w wielu wymiarach kształcić człowieka na zasadzie pewnego instruktażu, pozyskania pewnej instrukcji do obsługi nie tylko maszyn, ale także człowieka, życia społecznego, przestrzeni medialnej, wiedzy empirycznej i tak dalej. Natomiast zaniedbywany jest ten wymiar, o którym tutaj wspomniałem, ten wymiar formowania. I to, co urzekało mnie od początku, od momentu wejścia do murów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, to był właśnie ten zatracony we współczesnej kulturze wymiar formowania. I to jest oczywiście, z jednej strony możemy mówić, że mamy tutaj w szkole duszpasterstwo, że mamy oczywiście wychowanie do wartości, że mamy elementy filozofii, ale mamy także celebracje różnych świąt zarówno państwowych, kościelnych. Mamy oddziaływanie nie tylko na intelekt, ale także na emocje, mamy oddziaływanie na całą integralną sferę człowieka. I tak przynajmniej ja osobiście pojmuję właśnie ten wymiar tradycji w naszej szkole, że on odwołuje się do tego najbardziej klasycznego modelu uniwersyteckiego, który dbał o wiedzę, o mądrość, o rozwój człowieka poprzez zarówno kształcenie, jak i także element wychowania, element formacji osobowościowej.
Można powiedzieć, że to wychowanie też jest rozumiane jako swego rodzaju służba człowiekowi. To też bardzo często w nauczaniu Ojca Świętego uniwersytet był przedstawiany jako miejsce, w którym służy się człowiekowi w różnych jego wymiarach. I tutaj Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej tą służbę człowiekowi ma wyartykułowaną też w swojej misji, jako misji uczelni. Początkowo to była służba na polu mediów czy na polu polityki społecznej, potem rozszerzana o kolejne kierunki studiów, kolejne obszary kształcenia i specjalności, ale zawsze ten aspekt właśnie personalistyczny człowieka tutaj bardzo istotny. Ja tak troszeczkę podchwytliwie może księdza profesora zapytam, bo ksiądz profesor prowadzi wykłady na różnych poziomach studiów, to znaczy na pierwszym roku, gdzie to są osoby, które prawie bezpośrednio po średniej szkole przychodzą, mają z księdzem profesorem wykłady z etyki, i później na studiach magisterskich, współczesne dylematy etyczne, czyli też już tutaj patrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, interpretowanie tego, co widzimy wokół siebie i wreszcie studia podyplomowe, dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II, więc można powiedzieć, że tutaj taki zróżnicowany odbiorca. Jak ksiądz profesor ocenia, porównując nawet tych studentów, z którymi ma kontakt na pierwszym roku, później na studiach licencjackich, gdzie w czasie pisania prac, czy na magisterskich. Czy widać jest ten rozwój w trakcie kształcenia w naszej uczelni?
Oczywiście ten rozwój się dokonuje. To jest oczywiste i to jest sprawą, która wyznacza dynamikę naszej pracy. Ale chciałbym powiedzieć, że troszeczkę może też tutaj jakby nie spełniając być może oczekiwań pani dziekan, ale chcę powiedzieć, że ja jestem zauroczony już tymi studentami na pierwszym roku. W tym znaczeniu, że myślę, że ta szkoła domaga się pewnego wyboru. To nie jest szkoła, w której studenci kierują się popularnością, kierują się, jak sądzę, właśnie tym, że zyskują jakieś zawody, które dają bardzo duże rokowania co do pozyskania później pracy. Studenci kierują się, jak sądzę, tutaj w dużej mierze, pani dziekan wie o tym na pewno o wiele więcej, zdecydowanie więcej, nieporównywalnie więcej, ale kierują się, jak sądzę, pewną sferą wartości. To jest na pewno świadomy wybór. Oczywiście nie przeczę, że student wybierający studia z zakresu technologii czy rolnictwa, czy filologii polskiej, że nie kieruje się świadomym wyborem, ale chodzi mi, że nasi studenci kierują się tym, że z jednej strony wiedzą, że ta szkoła jest często właśnie narażona na różnego rodzaju krytykę z środowisk lewicowych, że bycie studentem tej szkoły dla jednych będzie oznaczało coś zaszczytnego, w oczach innych będzie postrzegane jako właśnie przynależność do klanu moherowego, przynależność do środowiska ludzi zacofanych, wstecznych, prawda, fundamentalistów religijnych i tak dalej. I ci ludzie, balansując między tymi zdaniami, dokonują tego wyboru. Dlatego chcę podkreślić, że to jest w moim przekonaniu już bardzo ciekawy profil studenta właśnie pierwszego roku. A później rzeczywiście pod wpływem tutaj zarówno tej wiedzy intelektualnej, wiedzy formacyjnej, ale także pewnej wiedzy kulturowej. Nie zapominajmy, że fenomenem naszej szkoły jest na przykład teatr studencki. Dobry wieczór, o ile dobrze pamiętam nazwę.
Bardzo dobrze.
Ale pamiętam doskonale jego twórcę i reżysera ojca Dariusza Drążka, który to teatr przecież włącza w swoją działalność ogromną liczbę studentów, którzy w ten sposób poświęcają czas na działalność, która też wcale nie jest typowa. To jest też tradycyjna działalność, powiedziałbym, związana z zaangażowaniem studentów w taką działalność pozauczelnianą. Tradycyjna w najlepszym tego słowa znaczeniu. I wracam tutaj do istoty sprawy, że właśnie otrzymując tę formację i religijną, i duchową, i formację intelektualną, i tę formację ludzką właśnie poprzez ten wymiar służebności, o której wspominała pani dziekana, który jest rzeczywiście też sprawą niezwykle istotną, bo to jest ukierunkowanie na misję związaną z wykonywaną profesją, ale to się też odzwierciedla w tych relacjach codziennych. No, też tak obserwując mimochodem, wędrując korytarzami, klatką schodową, czy po prostu poruszając się po terenie uczelni, widzę różne drobne gesty. Czasem można powiedzieć drobne, ale jakże znaczące, bo przecież są wśród naszych studentów studenci niepełnosprawni. I nigdy nie zauważyłem, żeby taki student z jednej strony prosił o pomoc, a z drugiej strony, żeby ta pomoc była okazywana mu w jakiś sposób taki niegodnościowy. To znaczy, no właśnie na zasadzie takiej, że wiedz, że ja tobie pomagam. To jest właśnie ten najbardziej taki naturalny gest służebności, który buduje wspólnotę na zasadach partnerskich, na zasadach równościowych, na zasadach godnościowych. I to wszystko sprawia, że przez tych kilka lat nasi studenci, kończąc ten etap życia, no w moim przekonaniu, mając dobre fundamenty rodzinne, domowe, parafialne, katechetyczne, otrzymują tutaj pomnożenie tych talentów i to w sposób wielokrotny.
Bardzo serdecznie dziękuję, księży profesorze, za to niezgodzenie się. Rzeczywiście bardzo trafna obserwacja tych naszych, w cudzysłowie, pierwszaków, którzy przekraczają mury uczelni, wykazując się też w pewnym sensie odwagą przyjścia do Torunia właśnie w świetle tego, co ksiądz profesor powiedział. Chciałabym zapytać teraz o te studia podyplomowe. Dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. Tak, powiem szczerze, że nawet jak patrzę na ofertę studiów podyplomowych, która jest na rynku, czy nawet jest w naszej uczelni. Patrzymy tam na takie studia jak mediacje i negocjacje, MBA, polityka ochrony środowiska, relacje międzynarodowe, czy retoryka i wystąpienia publiczne. To na tym tle to są studia bardzo takie przygotowujące do zdobycia nowych umiejętności, prawda, do zdobycia określonych uprawnień. To w tym kontekście studia podyplomowe Dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. Zupełnie inne, prawda? Wymagające więcej od studentów. Dla kogo przeznaczone są te studia? Kogo święty Jan Paweł II zaprasza do włączenia się w tę refleksję?
To są studia dla pasjonatów, oczywiście, bo one nie przygotowują do żadnego konkretnego zawodu. Kogo Ojciec Święty zaprasza na te studia? No, tych, którzy chcą być jego pokoleniem, i to zarówno tych, którzy znają go za jego życia, czyli pokolenie, powiedzmy, moje, ale też z drugiej strony na pewno zaprasza tych, którzy chcieliby go poznać, bo słyszą wielokrotnie, że wielki, że święty, że wyjątkowy, że największy, a z drugiej strony często gubią się przy próbie dowiedzenia się, a dlaczego rzeczywiście wielki, dlaczego święty, dlaczego wyjątkowy? Myślę, że te studia mogą tym właśnie młodym ludziom dopomóc w zapoznaniu się z fenomenem świętego Jana Pawła II, choć powiem szczerze, że ja naprawdę szczerze i gorąco współczuję temu młodemu pokoleniu, które nie miało okazji, nie miało szczęścia znać osobiście za życia świętego Jana Pawła II, dlatego że żaden przekaz słowny na pewno nie jest w stanie tutaj oddać tego fenomenu. Ale mimo wszystko zachęcam także właśnie, zachęcałbym tutaj młodych ludzi, którzy chcą w jakiś sposób, chociaż trochę sobie przybliżyć tę postać, żeby skorzystali z tych studiów. Ale chcę też powiedzieć, znowu troszeczkę polemizując z panią dziekan, taki dzisiaj się zrobiłem trochę zadziorny, że mimo, że rzeczywiście tak jak i przecząc trochę samemu sobie, że te studia są dla pasjonatów, bo nie przygotowują do żadnej konkretnej profesji, podtrzymuję to oczywiście. to na pewno nie są studia w rodzaju MBA czy ochrony środowiska. Ale kiedy spoglądamy na tę współczesną rzeczywistość, która nas otacza, to zauważmy, że no, mimo wszystko bardzo wiele sporów, które się toczą wokół nas, zdecydowana większość, dotyczy spraw, w których potrzebujemy jakiegoś rozeznania, potrzebujemy pewnych kryteriów. No dzisiaj mamy znowu bardzo gorącą, wczoraj mieliśmy bardzo gorącą sprawę, śmierć naszego rodaka w Anglii, która wywołała szereg tematów dotyczących problemów, dotyczących zjawiska eutanazji, uporczywej terapii granic, zaniechania uporczywej terapii, kryterium śmierci człowieka. Gdzieś w tle niektórzy wysuwali też tematy transplantacyjne, a szerokim tłem całego zdarzenia było zmaganie kultury życia i kultury śmierci. Pojawia się mnóstwo komentarzy, przewijają się tysiące słów. Ja bym zachęcał wszystkich tych, którzy chcą wyrobić sobie zdanie na temat tego, co się stało, zachęcałbym do lektury Ewangelium Vitae świętego Jana Pawła II. Znajdą tam i definicję eutanazji, i definicję uporczywej terapii, i definicję zaniechania uporczywej terapii. Znajdą tam właśnie opisanie konfliktu cywilizacyjnego między kulturą życia a kulturą śmierci. Dzisiaj mamy kolejny akt bardzo ważny i bardzo oczekiwany, mianowicie ogłoszenie, upublicznienie decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności aborcji eugenicznej z zapisem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I znowu będziemy mieli setki, tysiące krytycznych, obraźliwych, wulgarnych, perwersyjnych komentarzy dotyczących spraw takich jak prawa człowieka, jak prawo do życia, jak prawo kobiety do wolności wyboru. Będziemy mieli kwestie dotyczące dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych z wadami letalnymi. I no, nie będę rozwijał już tego katalogu tych tematów i problemów. I znowu, kiedy szukamy rozeznania, prostego zdefiniowania, jednoznacznego spojrzenia, wyjaśnienia sobie, dlaczego nie można rościć sobie prawa do dysponowania życiem niewinnego człowieka. Dlaczego taka decyzja o takim dysponowaniu życiem jest właśnie modelowym przykładem zniszczenia prawdy o człowieku, a rozbuchania wolności do granic jakiejś anarchicznej swawoli, w której wszystko mi wolno, to chcąc znaleźć analizę tych problemów, znowu sięgnijmy do Jana Pawła II. Naprawdę będziemy wtedy mądrzejsi. Będziemy wtedy w stanie skonfrontować te zdania, które się przewijają i będą przewijać w naszych dyskusjach publicznych, z autentyczną prawdą, z autentyczną mądrością. A więc Jan Paweł II pozostaje dla nas takim przewodnikiem po naszej bardzo trudnej współczesności. Ja bardzo mocno podkreślam, że jego nauczanie to nie jest kwestia historii minionej. To jest kwestia wybiegająca daleko w przyszłość. I kiedy dzisiaj szukamy bardzo skomplikowanych analiz współczesności, prostych wyznaczników, kryteriów, norm, jak żyć, jak postępować, znajdziemy je u Jana Pawła. I dlatego te studia mogą być także w tej dziedzinie pomocą.
Księże profesorze, przypomina mi się tytuł jednej z książek księdza profesora, Nauczyciel myślenia. I tutaj można właśnie tak podsumować to odesłanie do poszukiwania, do własnej lektury, ale też do pogłębiania myśli świętego Jana Pawła II na studiach podyplomowych. Bardzo serdecznie dziękuję za to wieczorne spotkanie z nami i z radiosłuchaczami.
Bardzo, bardzo także serdecznie dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Szczęść.
Nasze rozmowy niedokończone, choć i zobacz. Studia Tradycja i Nowoczesność. W studium dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przed chwileczką ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza i profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Chodzi, zobacz, pani dziekan, jaki wymiar i w jakich wymiarach można przyjść zobaczyć, czyli jakie są kierunki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej?
Jeżeli chodzi o kierunki prowadzone przez naszą uczelnię, to wspominaliśmy już tutaj o tym katalogu studiów podyplomowych. Może od nich zaczniemy, dlatego że aktualnie jest taka możliwość, żeby te studia podjąć na naszej uczelni. Od marca będą rozpoczynały się nowe semestry studiów i to jest właśnie wspomniane w rozmowie z księdzem profesorem dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. To są studia podyplomowe MBA w języku polskim, studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, i retoryka, i wystąpienia przed kamerą. Jeżeli chodzi o taką propozycję dla chcących studiować u nas po maturze, to są studia pierwszego stopnia. Aktualnie są to studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka medialna, informatyka inżynierska i od tego roku pielęgniarstwo. Pielęgniarstwo prowadzone w sposób dostosowany do możliwości osób prowadzących. To są studia w trybie stacjonarnym dla pracujących i widzimy, że też takie osoby, które gdzieś już pracują zawodowo, a chciałyby tutaj dokształcić się w tym zakresie, czy zmienić zawód, takie studia, taki kierunek studiów podejmują. Jest też oferta studiów magisterskich na studiach drugiego stopnia. Jest to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia i dzisiaj też będziemy w dalszej części audycji mówić o pewnej propozycji, która w przygotowaniu złożony jest wniosek do Polskiej Komisji Akredytacyjnej o nadanie uprawnień do kształcenia na nowym kierunku, ale o tym w dalszej części audycji.
Chodzi, zobacz, studia, tradycja i nowoczesność. Naszym kolejnym gościem doktor habilitowany Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Katedry Finansów Publicznych, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy panie profesorze, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Mówimy dzisiaj o tych różnych wymiarach kształcenia w naszej uczelni, o tym podejściu Fides, Ratio et Patria, a pana profesora chcielibyśmy zapytać w tym kontekście patria o takie pojęcie patriotyzmu gospodarczego. Ja mam w ręce właśnie książkę pana profesora pod tym tytułem Patriotyzm gospodarczy i pan profesor takie zajęcia prowadzi u nas właśnie na studiach podyplomowych MBA oraz polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Dlaczego taki przedmiot? Czy ten katalog przedmiotów ekonomicznych, który jest prowadzony, nie wystarcza, że potrzebny jest odrębny przedmiot z patriotyzmu gospodarczego?
No, bardzo ważne jest, żeby właśnie ten patriotyzm gospodarczy upowszechniać wśród naszych rodaków. I cieszę się, że tutaj Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, no myślę, że jest jedną chyba z pierwszych uczelni, która właśnie ten przedmiot prowadzi i właśnie tutaj jestem też podbudowany ogromnym, jakby można powiedzieć, zamiłowaniem tutaj studentów, słuchaczy, którzy praktycznie, bo prowadzę właśnie też seminarium podyplomowe ze studentami i jestem pod wrażeniem, że w zasadzie większość słuchaczy wybiera właśnie patriotyzm gospodarczy. To znaczy, że jest duże zrozumienie naszych rodaków, czym jest ten patriotyzm gospodarczy, że on jest ważny, że on nabiera coraz większego znaczenia. Widzimy, że jest on dostrzegany również zarówno przez rządzących, ale przez przede wszystkim polskich konsumentów. Tutaj warto, czy polskich przedsiębiorców, warto powiedzieć, że no nawet z badań CBOS-u wynika, że rośnie ten patriotyzm właśnie konsumencki, bo to właściwie tu chodzi o znaczenie tej motywacji patriotycznej w sferze gospodarczej. Można powiedzieć tak na co dzień, no to jest kwestia właśnie przede wszystkim tego patriotyzmu konsumenckiego, tak? Ale też widzimy też patriotyzm przedsiębiorców. To tutaj warto powiedzieć na przykład o polskich firmach, takich jak na przykład PKN Orlen, które właśnie bardzo mocno promuje polskie produkty, w swoich placówkach, właśnie na swoich stacjach tutaj i jest to bardzo, bardzo pozytywne. Także wydaje mi się, że Polacy widzą, tak samo młodzi ludzie, czy tutaj właśnie słuchacze na studiach podyplomowych właśnie na uczelni, dostrzegają właśnie ten problem, że to jest bardzo ważne.
Pan profesor w swojej książce wspomina też o dużym oddziaływaniu mediów właśnie na kształtowanie tej świadomości w zakresie patriotyzmu gospodarczego. Dlatego tym bardziej istotne jest kształcenie w takiej uczelni o profilu medialnym, gdzie potem być może osoby jako przyszli dziennikarze będą też promować tą ideę. Ale tutaj tak przeglądam właśnie w tej książce pana profesora, jest bardzo wiele takich ciekawych inicjatyw w mediach społecznościowych, które oddziaływują na młodych ludzi. Czy można powiedzieć, że znaczenie w kształtowaniu tych postaw ma też taka reklama, czy marketing internetowy, jeżeli chodzi o promowanie właśnie patriotyzmu gospodarczego?
Bardzo ważne. Uważam, że właśnie dzisiaj, bo też zazwyczaj to podkreślam, że również przecież dawniej Polacy było takie hasło swój do swego po swoje, i to było bardzo szczególnie popularne na tutaj ziemiach polskich w czasie, kiedy w czasach zaboru można powiedzieć, gdzie nie było internetu, nie było mediów, telewizji, tak, radia, a jednak Polacy między sobą byli tą bardzo solidarni, ofiarni i starali się popierać właśnie to wszystko, to co było polskie, bo wiedzieli, że jak będą popierali wszystko to, co polskie właśnie na sferze gospodarczej też, to właśnie tutaj ta praca organiczna bardzo, bardzo była silna właśnie na ziemiach polskich. Tak dzisiaj można powiedzieć, że dzisiaj to, co się odróżnia, to myślę, że mamy większe możliwości oddziaływania na publiczność, na naszych rodaków. No chociażby właśnie to podkreślam często, że też internet jest taką metodą, takim narzędziem, które warto wykorzystywać, bo wiadomo, że nie wszyscy jesteśmy w stanie występować w telewizji czy w radio tutaj. I ja to bardzo chciałem podziękować tutaj ojcom prowadzącym i pani doktor, że właśnie że zaprosiliście mnie tutaj do programu, gdzie mogę o tym mówić, ale wiadomo, że większość naszych rodaków po prostu tego nie może, ale może za to, ja właśnie mówię, jest internet i można również czasami właśnie stworzyć ciekawy wpis w internecie, w jakiejś tam dyskusji, gdzie po prostu, żeby bronić właśnie tej polskiej własności, tego co polskie, po prostu to jest bardzo ważne. W ogóle są też strony internetowe, które propagują właśnie patriotyzm gospodarczy. Ja tutaj też starałem się tam w książce podać pewne takie informacje podstawowe. Taką ważną, myślę, że taką stroną jest właśnie swój do swego po swoje. Tutaj zachęcam, ona jest taką facebookową stroną i też myślę, że to też jest warto właśnie promować tutaj. Też jestem podbudowany, że jednak w mediach, no tutaj oczywiście telewizja Trwam, oczywiście Radio Maryja to promuje ten patriotyzm gospodarczy i tutaj ja zawsze to podkreślam właśnie też studentom i że właśnie tutaj weźmy w ogóle Radio Maryja, kiedy nawet mówi o kontach swoich, bo to jest taka podstawowa sprawa, są konta bankowe, tak? I zobaczcie Państwo, że konta bankowe są w polskich bankach. Tak, nie są w zagranicznych bankach, tylko są w polskich bankach, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest w PKBP i chyba w Banku Pocztowym. No to są polskie banki, gdzie jest polski właściciel i to też jest takie zamanifestowanie właśnie tego patriotyzmu oddolnego, można powiedzieć. Tak? Ale tutaj jest bardzo ważne, że również w innych dziedzinach, nie tylko w tej dziedzinie takiej, mógłbyśmy powiedzieć, finansowej, ale również w dziedzinie szeroko pojętej gospodarce jest potrzebny, bo ten patriotyzm, bo jak będzie popyt na polskie produkty, polskie towary, no to ci polscy przedsiębiorcy będą mogli utrzymać miejsca pracy, nie będzie zbyt dużego bezrobocia. Także patriotyzm gospodarczy jest obopólną korzyścią wszystkich właściwie, i konsumentów, i przedsiębiorców, i też władz tak samo, także jest to bardzo, bardzo ważne.
Ten patriotyzm gospodarczy jest także na studiach MBA, czyli bardzo ważne naświetlenie tego, czy obecnym, czy przyszłym menadżerom, potem w działalności poszczególnych instytucji na gruncie tej społecznej odpowiedzialności biznesu, prawda? Też istotny aspekt tutaj, jeżeli chodzi o promowanie patriotyzmu gospodarczego. Ale panie profesorze, nie mogę nie zadać tego pytania z perspektywy makroekonomicznej, bo bardzo bardzo często teraz mówiło się o tym, że Narodowy Bank Polski interweniował na rynku walutowym pod koniec roku. Też zadawano pytania na temat tej interwencji. Mamy płynny kurs walutowy w Polsce, to znaczy mamy możliwość prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej. Jak pan profesor postrzega te działania właśnie związane z utrzymaniem płynnego kursu walutowego w kontekście tego patriotyzmu gospodarczego?
Znaczy, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, że my w ogóle mamy tą możliwość, że mamy własną walutę, własny bank centralny, własną politykę monetarną, które możemy użyć tych narzędzi monetarnych właśnie w takich sytuacjach, trudnej sytuacji, jaką teraz mamy. No wiadomo, mamy ten kryzys koronawirusa, tą epidemię. I teraz no, widzimy, co się dzieje na świecie, więc to nie jest tylko nasz problem, ale taki, byśmy powiedzieli, globalny problem. I władze państwowe wszystkich krajów, można tak powiedzieć, no robią wszystko, co mogą, tak, żeby użyć pewnych narzędzi polityki gospodarczej, a takimi dwoma narzędziami to jest właśnie bank centralny, gdzie jest ta polityka monetarna, no i polityka fiskalna, no to tutaj użycie tych narzędzi, którymi dysponuje rząd danego państwa. I tutaj myślę, że też bardzo ważne jest, że myśmy podjęli szybko te działania osłonowe dla polskiej gospodarki, żeśmy bardzo złagodzili tą politykę monetarną, to znaczy złagodzili, to chodziło o to, żeby ulżyć tutaj naszym rodakom, po prostu żeby zmniejszyć obciążenia finansowe przede wszystkim i dla przedsiębiorców, i dla konsumentów, którzy po prostu zaciągnęli jakieś kredyty, gdzie mieli zobowiązania finansowe, a właśnie poprzez to, no, tą sytuację wywołaną epidemią koronawirusa, bardzo trudną, gdzie zamykano poszczególne działy gospodarcze, no po prostu stracili jakby wpływy na bieżące. Więc tutaj z jednej strony rząd przygotował pewne działania osłonowe, a my też. I tutaj można powiedzieć, a tą kwestię, którą pani doktor zapytała, to jest właśnie bardzo też ważna sprawa, właśnie kwestia kursu walutowego. No to, że my mamy właśnie złotego, to jest ten bardzo ważny instrument, którym możemy oddziaływać na gospodarkę. Bardzo dobrze wiedzą o tym kraje azjatyckie właśnie, to właśnie, czy w ogóle kraje, które się bardzo szybko rozwijały w ostatnich latach, one właśnie bardzo stosowały bardzo taką aktywną politykę monetarną i też w sytuacji takiej, kiedy gospodarka potrzebowała, używały właśnie tych narzędzi kursowych. Tutaj taki problem jest z tym właśnie związany, że kiedy gospodarka bardzo mocno się osłabia, tak jak teraz, no to właśnie eksport jest tym kołem napędowym gospodarki. Tak jak u nas już nawet nie konsumpcja jest takim tym kołem napędowym, tak jak była przez wiele miesięcy przed kryzysem, czy inwestycje, wiadomo, inwestycje też spadły mocno, ale właśnie eksport jest odżył właśnie poprzez to, że były sprzyjające warunki walutowe dla eksporterów. Eksporterzy się utrzymali na rynku tutaj, utrzymali zatrudnienie, no i dzięki temu ten spowolnienie gospodarki nie jest tak silne w Polsce jak w innych krajach, chociażby nawet w krajach właśnie tutaj europejskich, które właściwie zlikwidowały własną kursową politykę, czyli zlikwidowały kurs walutowy, czyli swoją walutę. No i przekazały wszystkie narzędzia do organów ponadnarodowych i wiadomo, że jest obszar wspólnej waluty, jest euro, no i tam decydują właśnie, o wszystkim decydują ci ekonomiści we Frankfurcie nad Menem. Natomiast my żeśmy tutaj pokazali, że jako Polacy żeśmy starali się tak dopasować te narzędzia polityki monetarnej, kursowej właśnie, żeby jak najbardziej sprzyjało to polskiej gospodarce w wychodzeniu, jak najszybszym wychodzeniu właśnie z koronawirusa, z tego kryzysu koronawirusa.
Panie profesorze, a jak pan profesor obserwuje media, czy wypowiedzi dziennikarzy właśnie na te tematy ekonomiczne, czy nawet na te kwestie związane z niezależnością banku centralnego, z autonomią polityki pieniężnej, jak dziennikarze ustosunkowują się do tego, do tych kwestii związanych z patriotyzmem gospodarczym?
To znaczy, generalnie muszę przyznać, że bardzo jestem podbudowany, no przede wszystkim tutaj oczywiście dziennikarze, czy właśnie z Radia Maryja, czy z telewizji Trwam, to po prostu no, widać, że no, reprezentują bardzo dużą wiedzę, bo tutaj też mogę powiedzieć takie, że wolno, to wielu tych dziennikarzy też miało ze mną zajęcia tutaj na Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, także też na pewno tam pamiętają. I też, no też czasami mam kontakt z nimi, też oni uważają, że bardzo dobrze czują właśnie, czym jest patriotyzm gospodarczy, na czym to wszystko polega. jaka jest rola banku centralnego. Tutaj też jestem pod wrażeniem też tych osób, które, tych młodych właśnie tutaj studentów, którzy przecież obsługują tutaj w Radio Maryja, którzy prowadzą stronę internetową Radio Maryja. Jestem podbudowany ogromnej wiedzy. Po prostu oni czasami, no właśnie jak są czasami jakieś moje teksty się pojawiają, to muszę przyznać, że oni czasami robią taką jakby taki nagłówek. Po prostu wybierają te najważniejsze myśli z artykułu. Jestem pod wrażeniem, że po prostu te osoby, które to robią, no naprawdę reprezentują bardzo wysoki poziom wiedzy. A poza tym też bardzo mi się podobało, poza tym, że nie tylko, że mają dużą wiedzę merytoryczną, ale też kulturę osobistą, jest właśnie wychowanie bardzo ważne. Tutaj to właśnie wychowanie właśnie w duchu patriotyzmu i w tej etyce właśnie naszej tutaj katolickiej, a mogą się też inni dziennikarze uczyć, tak? Też myślę, że mimo wszystko też bardzo dobrze rozumieją tutaj dziennikarze z telewizji publicznej, właśnie tutaj też myślę, że czy z radia publicznego też tutaj Daru też dziennikarze miały ze mną jakieś wywiady, to też bardzo dobrze to uważam, że czują. Także, ale oczywiście, tak jak pani doktor mówi, że no potrzebne jest, żeby również takie postawy były promowane wszędzie, no, we wszystkich mediach, tak?
Panie profesorze, zapytam teraz o takie nauczanie w dobie pandemii, bo tak jak wszyscy wiemy, musieliśmy przenieść nasze zajęcia do internetu, na online, do klas wirtualnych i tak obserwuję czasami, jak pan profesor prowadzi seminaria dyplomowe na studiach podyplomowych, czasem do późnych godzin popołudniowych czy wieczornych. Jaki to wpływ miało na tą relację mistrz-uczeń, to zapośredniczenie przez ten sprzęt online? Czy to jest łatwiej, trudniej, czy może jakoś to niwelowane są te przeszkody techniczne? Jak pan profesor ocenia to z perspektywy drugiego semestru już nauczania?
Znaczy, z jednej strony właśnie trochę szkoda, że nie ma tego bezpośredniego kontaktu ze studentami. Wiadomo, że to i dla studentów też, że nie ma tego kontaktu z wykładowcami. Myślę, że to obopólne są takie po prostu też korzyści by były. Natomiast mimo wszystko, no wiadomo, jest taka sytuacja, jaka jest i uważam, że i tak tutaj poprzez te zajęcia online też możemy tą dużą wiedzę tutaj przekazać, bo ja na przykład też staram się, no czasami otwieram różne, jak to się mówi, okna, czy tam pokazuję różne strony internetowe, co bym na przykład, jak prowadzę zajęcia tak normalnie, to może bym tak szybko, w tak krótkim czasie tego nie przekazał, a tak to po prostu częściowo staram się przekazać właśnie od razu, jak to się mówi, przez te urządzenia internetowe. Oni pewne widzą, no na przykład pewne wykresy tutaj studenci, pewne strony mogę pokazać. Także z drugiej strony też jest, no i też oczywiście ten wizualny, to prawda, ale jest ten kontakt. Też czasami jest tak, że nawet może niektórzy śmielej dyskutują, po prostu też przez online. No to wiadomo, że to jest, no też wiadomo, że są też korzyści i dla tych słuchaczy, że też no, mogą też bardziej tak swobodnie jakby się czuć, tak? Tak no, z obu stron, tak samo wykładowca też może być no, bardziej swobodnie tutaj. Także no, oczywiście najlepiej by było, gdyby przywrócić jak najszybciej, oczywiście, jeżeli tylko wyjdziemy z tej epidemii, to pewnie będzie to było bardzo korzystne.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę, żeby tutaj ta idea, do której pan bardzo jest przywiązany od wielu lat, jest takim promotorem patriotyzmu gospodarczego w Polsce, żeby ona zyskiwała coraz szersze grono osób, które nie tylko będą tym zainteresowane, ale będą wcielać to po prostu w życie i na gruncie konsumenckim, i na gruncie przedsiębiorstw czy innych organizacji w Polsce. I mam nadzieję, że mówimy do zobaczenia w Toruniu już niedługo.
Tak jest. Ja też bym chciał podziękować tutaj i Radio Maryja i wszystkim tutaj mediom właśnie związanym z Radio Maryja, telewizji Trwam, za propagowanie właśnie tej idei patriotyzmu gospodarczego. Ja też oglądam czasami właśnie różne audycje, gdzie ten patriotyzm gospodarczy, on jest w różnych audycjach i też tutaj, no, czy w rolnictwie też często, taki właśnie w niedzielę też tam program widziałem, gdzie jest też bardzo mocno promowany patriotyzm właśnie tutaj, no, w tym, jak można powiedzieć, sferze gospodarki, jak jest rolnictwo, to też jest bardzo potrzebne i cenne. Także też jestem podbudowany, no i myślę, że krok po kroku będziemy ten patriotyzm tutaj promowali.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Chodź i zobacz, studia, tradycja i nowoczesność. W studium dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Był z nami ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Bortkiewicz, przed chwileczką dr habilitowany Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Katedry Finansów Publicznych, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Przed nami kolejne połączenie, kolejny gość, dr Ilona Nowosad, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej, kierownik Instytutu Informatyki Medialnej.
Szczęść Boże wszystkim, chciałam się przywitać.
Bardzo serdecznie witamy na antenie. Nieprzypadkowo dzisiaj zaprosiliśmy do studia, można powiedzieć, że w sposób taki telefoniczny, żeby zapytać o tą nową propozycję, która pojawiła się na studiach magisterskich, na razie jeszcze w takim wymiarze wniosku o utworzenie nowego, innowacyjnego kierunku studiów. Czy mogłaby nam pani doktor zdradzić, na czym polega właśnie ta innowacyjność kierunku informatyka medialna w tym ujęciu studiów drugiego stopnia, czyli uzupełniających magisterskich?
Oczywiście, tak. No tu w kontekście nowoczesności oferty studiów i samych studiów należy myśleć dość szeroko, bo oczywiście studia trwają odpowiednio ileś tam lat. Tutaj w przypadku studiów magisterskich uzupełniających jest to okres dwuletni, ale musimy rzeczywiście skupić się na przyszłości, czyli na zawodach przyszłości, na tym, co nas czeka, gdy skończymy studia, a przecież ten czas studiów rzeczywiście jeszcze ileś czasu trwa. I te zawody przyszłości no właśnie rodzą się dopiero w tej chwili, ponieważ jesteśmy w dobie takiej transformacji cyfrowej i ona zmienia naszą gospodarkę, zmienia nasze otoczenie, zmienia nasze społeczeństwo i stąd też właśnie należy myśleć o programach kształcenia, programach studiów, które będą dobrze celowały w te potrzeby, przyszłe potrzeby społeczne, przyszłe potrzeby naszej gospodarki i naszego otoczenia. I stąd taka myśl w naszej uczelni, żeby zaproponować studia o bardzo takim prorozwojowym charakterze, o nazwie właśnie informatyka medialna. Nadal jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można taki kierunek studiować i w tej chwili właśnie składaliśmy wniosek o studia drugiego stopnia, żeby między innymi też absolwentom studiów pierwszego stopnia tego kierunku zaproponować dalszą ścieżkę rozwoju. I ta prorozwojowość tego kierunku wiąże się bardzo mocno z mediami cyfrowymi. My w tej chwili już chyba nie większość z nas nie wyobraża sobie, jak można byłoby funkcjonować bez no właśnie takiej podstawowej chociaż znajomości obsługi i wykorzystania mediów cyfrowych. Jesteśmy tym no przesiąknięci tak naprawdę, bo to są nasze smartfony, tablety, komputery, laptopy, telewizja cyfrowa, smart TV i różne inne, prawda, gadżety, które pomagają nam w rozmaity sposób funkcjonować w życiu codziennym. I na tych studiach no, proponujemy, myślimy o dwóch takich właśnie, myślę, że interesujących i pożytecznych społecznie specjalnościach. Jedną z nich jest badanie opinii publicznej, które no, wiadomo jest zawsze potrzebne, gdy planujemy jakieś zadania właśnie o no, kampanie społeczne, czy na przykład wybory, prawda? Tutaj badania opinii publicznej są na różnych obszarach prowadzone i do tej pory wyobrażamy sobie na pewno, że polega to na ankietowaniu, na docieraniu do użytkowników w rozmaity sposób właśnie poprzez takie badania, formularze ankietowe. No ale w ostatnich dekadach rozwój algorytmów sztucznej inteligencji, jak również właśnie technologii internetowych przyczynił się do tego, że powstały nowe formy i sposoby analizy, takiej sieciowej analizy właśnie preferencji, opinii, zdania właśnie różnych użytkowników, różnych społeczności, różnych grup wiekowych i lokalnych i regionalnych o różnym zakresie. Więc tutaj właśnie w ramach tej specjalności badanie opinii publicznej położyliśmy bardzo duży nacisk w projektowaniu tego programu na właśnie taką analizę sieciową z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Między innymi właśnie w redagowaniu tekstów prasowych, komunikatów, w tworzeniu zautomatyzowanych systemów generowania tekstów. Również oczywiście dotyczy to bardzo szerokiego tutaj zagadnienia, które znamy pod hasłem Big Data. Big Data, czyli właśnie bardzo duże zbiory danych, które no, powstają właściwie z dnia na dzień w terabajtach, tak naprawdę licząc tutaj te globalne zasoby sieciowe. To są oczywiście dane, które pochodzą właśnie ze wszystkich naszych smartfonów, z różnych aktywności, które podejmujemy w różnych mediach społecznościowych, nie zdając sobie nawet sprawy, jak cenne to są informacje, które pozostawiamy w sieci i w jaki sposób one mogą posłużyć również do zbadania tego, co myślimy, jak odnosimy się do naszego otoczenia, do świata, do tego, co dzieje się, czy to w polityce, prawda, czy w jakiejś innej dziedzinie życia. No i to jest ten jeden nurt, który podejmujemy właśnie tutaj jako te nowoczesne podejście, prawda, do kształcenia i do myślenia o zawodach przyszłości, ponieważ już w tej chwili rynek pracy bardzo dopytuje się o tego rodzaju kwalifikacje i kompetencje, ponieważ nie jest to kierunek, który kształtuje wyłącznie bardzo twarde umiejętności. Tutaj bardzo duży nacisk kładzie się także na rozwój umiejętności miękkich, bo przede wszystkim właśnie też takich komunikacyjnych. Cały czas mamy tu na myśli też budowanie wizerunku w mediach społecznościowych, wizerunku czy też kreowanie marki, tak zwany branding online w mediach społecznościowych i nie tylko. Więc tutaj rozwijamy po prostu człowieka, studenta na bardzo różnych obszarach, w obszarze kognitywistyki, czyli takich właśnie zdolności poznawczych, w obszarze właśnie tutaj nauk społecznych, w komunikacji, w analizie właśnie tutaj profilu na przykład i charakterystyki odbiorców grup docelowych. Więc to jest bardzo ciekawy kierunek. Ja osobiście chętnie bym podjęła takie studia, gdyby moja metryka już po prostu nie była zbyt zaawansowana. Natomiast jeszcze druga myśl, która tutaj towarzyszy temu kierunkowi i drugi taki nurt, który proponujemy młodym ludziom, chociaż nie tylko, bo studiować można rzeczywiście również mając już jakiś dyplom, prawda, i zmienić na przykład kwalifikacje, jest nim produkcja medialna. Produkcja medialna, która jest w tym przypadku mocno ukierunkowana na no właśnie na tą sferę online też. W ogóle nasze społeczeństwa, nie tylko polskie, ale na całym świecie, teraz przeżywają takie bardzo duże przyspieszenie, jeśli chodzi o oswajanie się z tym światem online, prawda? Bo to jest między innymi wypadkowa tego, co dzieje się na całym świecie w tej chwili, czyli pandemia, zamknięcie w przestrzeniach domów, prawda, zakładów pracy, w takiej izolacji, oczywiście w dystansie społecznym, tu mam na myśli, i wejście w ten świat wirtualny, w ten świat online. No i ta produkcja medialna, która jest jedną z propozycji tutaj tego programu na informatyce medialnej stopnia drugiego, też jest przemyślana i tak zaprojektowana, żeby ten świat wirtualny jak najbardziej przyswoić, oswoić i móc nim się poruszać, móc go też tworzyć i kreować, bo jest to między innymi nakierowane na organizację eventów online, czyli to, w czym tak naprawdę teraz na co dzień się poruszamy, bo takie spotkania właśnie jak konferencje, no w tej chwili nie mogą odbywać się absolutnie w warunkach stacjonarnych i właściwie większość takich wydarzeń jest organizowana właśnie w trybie online. Eventy online to nie jest w sumie trywialny problem, to jest bardzo zaawansowany organizacyjny proces i wymaga tutaj również dobrego przygotowania zarówno z no właśnie takich obszarów jak no też właśnie poznawczych, czyli kognitywistyka, w jaki sposób docieramy do człowieka, w jaki sposób chcemy go przyciągnąć, żeby to było zachęcające, żeby to było atrakcyjne, żeby to było przykuwające uczestnika, a z drugiej strony też nienachalne. Więc tutaj znowu umiejętności miękkie w połączeniu z tymi no bardziej technicznymi, które wynikają właśnie z obsługi sprzętu, wykorzystania różnych technologii, nowoczesnych technologii, które oczywiście w tego typu wydarzeniach niewątpliwie muszą być wykorzystane.
No pani oczywiście... dziekan, czyli jednym słowem wykorzystanie i tradycji, i nowoczesności do tego, żeby ktoś przyszedł i zobaczył, przyszedł i uczestniczył w jakimś wydarzeniu, prawda? Ja tak przepraszam, że wejdę w słowo. Bardzo ciekawie jawi nam się ta oferta studiów drugiego stopnia na informatyce medialnej, ale w tym kontekście warto wspomnieć też o tym, że mamy już pierwszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na poziomie licencjackim informatyki medialnej i też po tych doświadczeniach pewne procesy ewaluacyjne, zmiany w programie, w tej ofercie dla studentów pierwszego stopnia, czyli dla obecnych maturzystów, którzy być może zastanawiają się nad wyborem kierunku i zadają sobie takie pytanie, bo jak widzą w ofercie naszych studiów informatykę inżynierską i informatykę medialną, to zastanawiają się czasami, który kierunek dla mnie, przy jakich dyspozycjach bardziej powinienem wybrać tą informatykę inżynierską, a kiedy być może zdecydować się na tą medialną? Jak pani dziekan tutaj by odpowiedziała na te wątpliwości być może młodego człowieka?
Tak. Zdecydowanie tak. W nazwach kierunków pojawia się jako pierwsze, no w przypadku informatyki inżynierskiej, jako jedyne słowo informatyka. I to czasami działa jak magnes, ale czasami również odpycha. Z uwagi właśnie na te wątpliwości, czy ten świat techniczny nie będzie właśnie zbyt trudny może warto byłoby tutaj podkreślić, że informatyka inżynierska to jest taki obszar nauki, praktyki, który przygotowuje do tworzenia narzędzi, do programowania nowych właśnie narzędzi, którymi posługuje się cała reszta społeczeństwa. Informatyka medialna kładzie większy nacisk na umiejętności wykorzystania gotowych narzędzi do przygotowania produktów, usług, które mogą posłużyć społeczeństwu. Więc to jest, myślę, taka kluczowa różnica między informatyką inżynierską, gdzie największy akcent stawia się właśnie na tworzenie kodów, tworzenie technologii, rozwijanie tych, które już mamy i wykorzystywanie właśnie możliwości infrastruktury informatycznej.
Jednym słowem, pani dziekan, jeżeli na przykład się obawiam bardzo analizy matematycznej, algebry albo fizyki na takim poziomie inżynierskim, to powinienem wybrać to wtedy raczej, informatykę medialną?
Tak, informatyka medialna, tak, dla osób, które rzeczywiście no, mają jakieś może też niezbyt przyjazne wspomnienia i doświadczenia właśnie z tych nauk ścisłych, takich jak fizyka i matematyka, ponieważ no, bez tego informatyka inżynierska, bez takiej podbudowy no, będzie bardzo mocno kuleć i tu rzeczywiście studenci mogą wtedy czuć się jakby no niestety jakby nie na miejscu, jakby popełnili błąd właśnie wyboru. Natomiast w przypadku informatyki medialnej jest tam owszem pewna doza właśnie tych przedmiotów no, takich ścisłych, ale też w takim uszczuplonym zakresie, tylko tyle, ile to jest niezbędne do zrozumienia właśnie tych warstw technologicznych, tych informatycznych, żeby podołać właśnie z tymi zagadnieniami, które wymagają właśnie jakiejś takiej technicznej warstwy wiedzy. I tutaj naprawdę, jeśli chodzi o studentów i absolwentów już naszych właśnie informatyki medialnej pierwszego stopnia, to mając z nimi zajęcia, ja obserwowałam na tych zajęciach bardzo dużą rozpiętość między tymi preferencjami od właśnie nauk ścisłych do wręcz takich właśnie społeczno-humanistycznych. I każdy z tych studentów tak naprawdę mógł sobie wybrać zagadnienie projektowe, które jemu najbardziej odpowiadało, wykorzystać narzędzia, dobrać narzędzia, które najbardziej też mu odpowiadały do realizacji konkretnego celu i przygotować projekty. Naprawdę ja zawsze byłam z tych projektów bardzo zadowolona, niezależnie od tego, jak bardzo ścisłe one były, czy też jak bardzo no, chyliły się właśnie ku tym miękkim, takim nieścisłym właśnie obszarom. Także tutaj na pewno jest to kierunek dużo bardziej elastyczny niż informatyka inżynierska. No tutaj rzeczywiście na kierunku informatycznym, inżynierskim praktycznie na każdym roku studenci mają zajęcia z bardzo takich właśnie głębokich, zaawansowanych przedmiotów, które no są dla wybrańców, można powiedzieć, ale takich zapaleńców może też, tak, informatycznych, którzy widzą siebie właśnie w tym świecie programowania, w świecie sieci komputerowych, w światach wirtualnych, gdzie na przykład mamy też zajęcia z grafiki trójwymiarowej, z tworzenia wirtualnych przestrzeni czy przestrzeni rozszerzonych. To są też bardzo ciekawe zjawiska, które no, coraz bardziej rzeczywiście zaczynają jakby też przesiągać do naszego codziennego życia.
Pani dziekan, żebyśmy też nie wystraszyły tą algebrą i analizą nawet na kierunku ekonomicznym. Ja też jestem po analizie matematycznej, po algebrze i to nie były aż takie straszne przedmioty do zdania. Poza tym dodam, że też jest tak, że w programie to jest pewna też innowacyjność ze strony naszej uczelni. W programie kształcenia na pierwszym roku studiów są specjalne zajęcia wyrównawcze z matematyki z poziomu szkoły średniej, więc na tym etapie, kiedy studenci wchodzą w tą analizę matematyczną, w algebrę, też jest pomoc nauczyciela wykwalifikowanego ze szkoły średniej, który pomaga trochę uzupełnić te być może jakieś takie obszary, gdzie coś zapomnieli albo może potrzebują jakiegoś tutaj wyjaśnienia pewnych kwestii i to się też dość dobrze sprawdza, ten pierwszy semestr właśnie tutaj pod dodatkowym takim czujnym okiem.
Tak. Tak zwana matematyka zero, czyli właśnie przejście ze szkoły średniej do poziomu studiów i rzeczywiście studenci bardzo sobie cenią te zajęcia, pomagają rzeczywiście im zrobić taki krok w świat studiów. Ja nie chciałam absolutnie tutaj powiedzieć, że informatyka jest no właśnie takim kierunkiem, na którym ciężko się studiuje, bo nasi studenci rzeczywiście może na początku są trochę przejęci tym, ile tej matematyki muszą się uczyć na informatyce, co im się wydaje takie nielogiczne, ale informatyka tak naprawdę wyrosła na bazie matematyki i bez tego podłoża, bez tego fundamentu właściwie to trudno byłoby im cokolwiek później z tej informatyki zrozumieć i zastosować. Ale przychodzą, prawda, do nas na studia informatyczne osoby, które mają zacięcie na przykład też muzyczne, kończyły szkoły muzyczne i postanowiły studiować informatykę i tacy studenci są w tej chwili nawet na drugim roku i bardzo dobrze sobie radzą i są naprawdę ambitni i podejmują ciekawe projekty. Także tutaj naprawdę to jest kwestia chyba też takiego głębokiego zainteresowania tym światem. Jeżeli ktoś ma takie w sobie zainteresowanie i zacięcie, to nie ma żadnych przeszkód i żadnych barier. Po prostu pokona wszelkie jakieś drobne, powiedzmy, tam bariery, które mogą się pojawić, zrodzić gdzieś po drodze.
Przy okazji, jak rozmawiamy o tych barierach, jeszcze jeden aspekt. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz wspomniał o tej takiej otwartości studentów na kolegów, którzy są niepełnosprawni. Z niepełnosprawnością teraz mówimy i są na korytarzach gdzieś tam widoczni. Tutaj chciałabym, żeby pani dziekan jeszcze wspomniała o takim projekcie, który realizujemy. mamy i który rzeczywiście jest widoczny na przestrzeni tych ostatnich lat, wdrażany w naszej uczelni, właśnie dostosowania uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Co tutaj się zadziało też w tym aspekcie nowoczesnych technologii, co się udało zrobić, może co jeszcze planujemy w tym zakresie?
Tak. No właśnie tutaj uczelnia, trzeba przyznać, że na tę nowoczesność i modernizację patrzy bardzo szeroko, bo również nie chodzi o infrastrukturę samych budynków, prawda, w których odbywają się zajęcia, infrastrukturę, w której funkcjonują studenci i pracownicy, również i systemy są unowocześniane, modernizowane albo wręcz wdrażane całkowicie nowe, więc nowoczesność dotyczy nie tylko programu studiów, ale również tego otoczenia, w którym studenci zdobywają wiedzę i rzeczywiście jesteśmy w trakcie prac takich modernizacyjnych, dostosowania architektury budynków. Zresztą już wcześniej ona w znakomitym stopniu była, przynajmniej w jednym z budynków, dostosowana do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. To budynek kampusu, który mieści się przy ulicy Droga Starotoruńska. Natomiast w tej chwili rzeczywiście zabytkowy budynek Domu Słowa, który mieści się przy ulicy Świętego Józefa, z uwagi na też swoją zabytkowość, no nie był do tej pory poddawany takim inwestycjom na większą skalę, a w tej chwili możemy się pochwalić, że dzięki wsparciu tutaj oczywiście środków unijnych mamy bardzo nowocześnie przystosowany budynek do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Mamy windy, mamy podnośniki, mamy fajne takie pomieszczenia, toalety wyposażone właśnie w niezbędny sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami. Także mogą do nas, do naszej uczelni kandydować i rekrutować się właśnie osoby i do tej pory zresztą też pojawiały się takie osoby, które miały niepełnosprawność ruchową, poruszały się na wózku, poruszają się na wózku. W tej chwili też mamy takich studentów, mają różne inne dysfunkcje ruchowe i naprawdę mogą czuć się swobodnie, mogą czuć się bezpiecznie też w naszych murach. Poza tym w ramach tego projektu rzeczywiście zaplanowane są jeszcze prace związane z wdrożeniami technologicznymi, między innymi aplikacja mobilna dla wszystkich studentów, nawigująca po przestrzeniach budynku i między budynkami, zintegrowana również będzie z innym z kolei nowoczesnym bardzo systemem informatycznym do zarządzania całą uczelnią. On też jest w trakcie teraz powstawania, implementacji i będzie ta integracja polegała między innymi na tym, że studenci z niepełnosprawnościami, czy to wzrokowymi, czy słuchowymi, będą mieli system do nawigowania między salami wykładowymi z autolektorem, który będzie ich naprowadzał, który będzie również reagował na zmiany w planach, na różnego rodzaju właśnie wydarzenia, informacje. Będzie to wszystko spięte w taki spójny system wspomagania kształcenia i wspomagania też funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Powstało oczywiście też biuro do spraw osób z niepełnosprawnością, które prowadzi nasz pan kierownik Tomasz Wieczerzak i jest to też osoba z niepełnosprawnością, pracownik, który najlepiej zna te wszystkie, prawda, uwarunkowania, najlepiej też rozumie osoby z niepełnosprawnością i prowadzi właśnie to biuro, żeby jak najbardziej ułatwić wejście w tę naszą społeczność osobom z dysfunkcjami. Także tutaj rzeczywiście prace są już, można powiedzieć, na półmetku. No, zostały jeszcze pewne szkolenia przed nami, integracja między innymi społeczności studenckiej z z tą grupą studentów z niepełnosprawnościami szkolenia miękkie, które będą mówiły właśnie o tym savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, bo czasami to jest też dla nas taka sytuacja, że nie wiemy nawet jak postąpić wobec osoby, która na przykład porusza się o kulach, czy podawać rękę, bo przecież wtedy, prawda, ta osoba musi jakoś tam wyciągnąć rękę z kuli, żeby się przywitać. No, to są naprawdę bardzo potrzebne i uświadamiające często szkolenia, które no, chcemy właśnie w naszej tutaj społeczności, wśród kadry i wśród studentów przeprowadzić w ramach tego projektu, żeby ta integracja była jak najlepsza i żeby ten efekt włączenia społecznego rzeczywiście zadziałał z całą mocą.
Pani dziekan, bardzo serdecznie dziękujemy za te wyjaśnienia i życzymy, żeby jak najszybciej decyzja w sprawie tych studiów drugiego stopnia z informatyki medialnej zapadła.
I tak, modlimy się o powrót do zdrowia dla pani mamy.
Dziękuję serdecznie, ojcze kanclerzu, ojcze Benedykcie, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie dobrze, a tutaj rzeczywiście też bardzo mocno ufam, że decyzja będzie pozytywna i że już od przyszłego roku akademickiego, czyli od 2021-2022 będziemy mogli przyjąć kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku informatyka medialna. No i oczywiście absolwentów, którzy skończyli już nasze studia właśnie na informatyce medialnej, jak również tych, którzy w najbliższym roku skończą. Mamy nadzieję, że będziemy mogli właśnie gościć ponownie na tych studiach drugiego stopnia. Dziękuję serdecznie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor Ilona Nowosad, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej, kierownik Instytutu Informatyki Medialnej. Rozmowy chodzi, zobacz, studia, tradycja i nowoczesność. Pani dziekan Dorota Żuchowska w studiu. W pierwszej części troszeczkę mało powiedzieliśmy o pielęgniarstwie, ale teraz takie pytanie do pani dziekan związane ze studniówkami, no bo no niestety jest tak, że my mieliśmy studniówkę.
Piękną.
Piękną. Natomiast no, w tym roku kierujemy ten apel, jakieś takie wyrazy chyba troszeczkę współczucia dla tych, którzy podchodzą do matury i nie mogą przeżyć tego czasu studniówki. Ale dla kogo pielęgniarstwo nade wszystko?
Tak, ojciec, mi dwa pytania. Zestawienie teraz tego balu studniówkowego. Mi tu takie wspomnienia naszło z tego czasu szkoły średniej. Rzeczywiście przepiękny czas tutaj takiej też integracji wzajemnej, ale to był też taki czas, te 100 dni do matury, to był taki czas, kiedy nas ciągle pytano, jaki kierunek studiów wybierzesz, gdzie pójdziesz, na jaką uczelnię. Nawet pamiętam, był taki moment, że przeprowadzono taką sondę wśród uczniów klas czwartych, potem gdzieś tam to było publikowane w lokalnej prasie, jaką uczelnię wybierzesz, na jakim kierunku i potem to zestawiano z ogólnopolskimi trendami. Więc teraz jest ten moment podejmowania decyzji. Na pewno są osoby, które zastanawiają się nad wyborem swojego zawodu, swojej drogi życiowej. Być może są takie osoby, które myślą też o pielęgniarstwie w kontekście zwłaszcza tych ostatnich wydarzeń, kiedy okazało się, że służba zdrowia, ratownicy medyczni, pielęgniarki są nam tak bardzo niezbędni i tak bardzo brakuje tego personelu medycznego. I tutaj na pewno wybór studiów pielęgniarskich, licencjackich jest bardzo dobrym wyborem. Dlatego, że są to studia, które przygotowują nie tylko pod względem teoretycznym, ale pod względem praktycznym. Prowadzenie tych studiów przez naszą uczelnię wiąże się też z tym, że nie tylko musimy mieć odpowiednio przygotowaną kadrę do prowadzenia zajęć z anatomii, fizjologii, z biofizyki, z biochemii, ze zdrowia publicznego, podstaw pielęgniarstwa czy promocji zdrowia. Mówię o tych przedmiotach, które są tutaj na pierwszym semestrze i drugim semestrze studiów. Później są też takie już przedmioty specjalistyczne związane z pielęgniarstwem internistycznym, chirurgicznym, ale to wiąże się też z posiadaniem odpowiedniej bazy dydaktycznej związanej z pracowniami, w której przyszłe osoby, które będą pełnić ten zawód, mogą ćwiczyć, mogą trenować na bardzo nowoczesnym sprzęcie. Mam teraz przed oczami, szkoda, że nie telewizja, bo byśmy mogli pokazać trochę zdjęć, ale są na stronie naszej www.wskasim.edu.pl. Tam w zakładce pielęgniarstwo można sobie zobaczyć pracownię umiejętności pielęgniarskich. Nie tak dawno nowo oddana pracownia anatomiczna z bardzo nowoczesnym oprogramowaniem do nauki anatomii, z modelami anatomicznymi, takimi już bardzo zaawansowanymi. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te możliwości kształcenia praktycznego, zarówno w pracowniach pielęgniarskich, jak i też potem podczas praktyk zawodowych, to uczelnia je zapewnia na bardzo wysokim poziomie.
Doktor Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Chodzi, zobacz, studia, tradycja i nowoczesność. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 2355 lub 56 655 2356. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 22 40. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie, ojcu Tadeusz Rydzyk. Dziękuję za ten program, za to, że państwo, że ojciec, kanclerz, pani dziekan, informujecie naszych słuchaczy. Razem, mam taką zasadę, razem możemy uczynić wiele. I właśnie człowiek do człowieka, zależy nam na przyszłości rodzin, każdego człowieka, ale i ojczyzny, kościoła. W naszej cywilizacji łacińskiej zależy nam na tym i dlatego powstała uczelnia. To jest, no, mieliśmy też, tak powiedziałbym, to było duże wyzwanie. Duże wyzwanie. Nie wiem, jak ci absolwenci, czy wszyscy byli zadowoleni, ale myślę, że bardzo wielu mogło skorzystać dla rozwoju swojego całego, integralnego. Nie tylko zawód, nie tylko może dyplom dostać, nie tylko zawód, ale i rozwój osobowości intelektualny, rozwój tak, żeby rozumieć rzeczywistość, żeby odczytać bardziej jeszcze sens swojego życia, swojego powołania, co Pan Bóg ma dla nas, gdzie nas chce widzieć, prawda? Mówiąc powołanie, nie myślę tylko o kapłaństwie czy o życiu zakonnym. Wszyscy mają powołanie. Lekarz powinien być z powołania, nauczyciel z powołania. Każdy powinien być z powołania i to wtedy będzie dobrze. To Duch Święty sprawia w nas ten rozwój, pragnienia. Trzeba tylko to odczytać. I tutaj też jest pomoc. Ale chciałbym szczególnie podkreślić, pani dziekan, pani była przy tym, ale ja też mogłem być, ostatni piątek i sobota. Byłem świadkiem obrony prac dyplomowych na MBA-u. Naprawdę to po prostu to było takie dla mnie doświadczenie, przeżycie, że wyszedłem z wielkim optymizmem, jeszcze bardziej, z taką radością wewnętrzną, gdy zobaczyłem tych ludzi i wykładowców, i tych, którzy bronili dyplomy. Różni ludzie, i leśnicy, i adwokaci, i idą, no i dziennikarze, no przeróżni, a nawet człowiek, żołnierz, który w tej chwili służy w misji pokojowej w Afganistanie. Zobaczyłem tych wszystkich ludzi, naprawdę pani dziekan gratuluję, że to robicie i że to wam tak wychodzi, i że jest na takim poziomie. Tym wszystkim ludziom, których spotkałem na, czy to na studiach dziennych, czy na studiach zaocznych, czy podyplomowi. To już jest podyplomowi, to już są ludzie, którzy mają już zasób pełnego doświadczenia życiowego w swoich zawodach, w swojej pracy, niejednokrotnie mają rodziny już i tak dalej. No i to są, widzę, że Polska jest piękna. Piękna jest Polska tymi pięknymi ludźmi, zdolnymi, z pasjami, naprawdę takimi pnącymi się wzwyż. I to jest też, mamy tych studiów podyplomowych trochę przeróżnych, ale są w planie następne, prawda pani dziekan? Ale są też czy ojcze kanclerzu też, czy są też jeszcze inne te studia dzienne. To jest szansa wielka. Jak przychodzę do studentów, to muszę powiedzieć, że no, wychodzę taki bardziej naładowany, bardzo pozytywnie. Tak i zapraszamy właśnie rodzinę Radia Maria. Mówcie swoim dzieciom, swoim wnukom, swoim rodzinom. Mówcie, co robimy. Bardzo cieszy w naszej uczelni, na przykład uczelnia wygrywa też przeróżne konkursy. Na przykład też to się o to trzeba ubiegać i kryteria pewne są pewne kryteria i trzeba to przeskoczyć, wszystko trzeba zdobyć. Na przykład powiedziałbym studia, czy jak to nazwać, nie wiem, szkolenia dla prawników, dla sędziów, dla rzeczników sądów, dla prokuratorów, asesorów, czy jak coś, to wszystko, no to jest wielka sprawa. Przeszkoliliśmy już, nie wiem, 2000 czy ileś tych ludzi. Kochani, to jest bardzo ważne. Przy tym hejcie, przy tym, powiedziałbym, jakimś takim medialnym, mówiąc medialne, to myślę o tych mediach lewicowo-liberalnych, którzy są absolutnie, nie posługują się prawdą oczywiście, jakimiś pomówieniami, takim hejtem. Mimo tego wszystkiego dajemy sobie radę i tylu ludzi widzi nas i to jest dzieło też rodziny Radia Maria, ta uczelnia. Ale uczelnia jest ważna ideowymi i bardzo kompetentnymi wykładowcami prowadzącymi uczelnię i studentami. To jest dopiero ta społeczność. Ja tylko gratuluję, jestem tak podbudowany po piątku i sobocie, że jeszcze bardziej mi się chce pracować, służyć, bo to służymy człowiekowi, rodzinie, Kościołowi, ojczyźnie. Kościołowi w znaczeniu, Kościołowi Pana Jezusa, z Nim współpracujemy. Jest to coś niesamowitego. Pomagamy ludziom bardziej być ludźmi, każdemu człowiekowi bardziej być człowiekiem. Takim Bożym człowiekiem. Dziękuję jeszcze raz i cieszę się też każdym kierunkiem, każdym. A teraz rozpoczęliśmy studia pielęgniarskie. Widzimy, jak bardzo potrzeba służby zdrowia i to służby bardzo etycznej. Zobaczcie Państwo teraz to, co się stało w Londynie. To nie pierwszy raz gdzieś na Zachodzie tak się dzieje. Odcinają człowieka od karmienia, od wody, od pożywienia, żeby ten człowiek umarł. Nie bierze się pod uwagę tego, że można człowieka wybudzić nawet, a nie zabijać. Czego brakuje? Brakuje etyki. Może to są i dobrzy nieraz fachowcy, ci lekarze, służby, pielęgniarki, wszyscy ze służby zdrowia. Ale trzeba, żeby byli etyczni, żeby widzieli człowieka. I takich też chcemy, no, chcemy takim ludziom, którzy tak myślą, chcemy służyć, żeby pomagali później jako służba zdrowia innym. Polska tego potrzebuje. Mówcie ludziom, mówcie swoim dzieciom. Pielęgniarki zarabiają coraz lepiej i są poszukiwane i będą jeszcze bardziej poszukiwane. Pielęgniarze, mężczyźni też, potrzeba mężczyzn właśnie tutaj. Później lekarzy, bardzo etycznych potrzeba. Nie uda się żadna reforma, ani medycyny, ani w polityce, ani w dziennikarstwie, ani w szkolnictwie, żadna się nie, ani gospodarcze reformy nie udadzą się, jeżeli nie będzie uformowany człowiek odpowiednio. Człowiek, który będzie kierował się dekalogiem, najprościej mówiąc. Ojcze, i właśnie to robimy. I liczymy na współpracę rodziny Radia Maryja. Mówcie ludziom o tym. Mówcie. Ważna jest dobra rodzina, rodzice, bardzo dobra współpraca z Kościołem, duszpasterstwo, sprawy wiary sobie poukładać, wtedy wygra życie i szkoła, uczelnia, to niestety jest w dużej mierze jeszcze pozostałe do życzenia w Polsce. To jest, takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowanie. I właśnie tutaj my to robimy. I muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo cenieni przez znawców tej sprawy. I tak w Polsce, jak i poza Polską. Przyjeżdżają do nas różni goście, różni ludzie. I mówią, są naprawdę, po prostu bardzo nam po prostu sprzyjają, są życzliwi i cieszą się uczelniom. Trzeba, żeby, prosimy, żeby właśnie babcie, dziadusie, rodzice, rodzeństwo, żeby o tym mówili i nie zniechęcać się niczym, także nami. Uczelnie, pani dziekan, pamiętam, jak zaczynaliśmy w bardzo trudnych warunkach. Jak teraz myślę sobie, na początku, jak to było, jak nie było możliwości akademika, nie było akademików. A teraz mają bardzo dobre warunki. Akademik jest tańszy niż gdzie indziej. Co jeszcze powiem, pani dziekan, bo o tym nie mówimy, że jeżeli studenci wypracują godziny praktyk, bo mogą się uczyć, u nas jest bardzo nowoczesny sprzęt, mają do dyspozycji, co nie ma często na uczelniach, zwłaszcza na dziennikarstwie. Nie ma takich możliwości jak u nas. Jeżeli odnośnie sprzętu, fachowców, żeby tutaj tak, ale są dobre i właśnie są praktyki. Jak wyrobią praktyki, te godziny, które powinni, to wtedy mogą przyjść na staż. I na tym stażu dostają już jakieś pieniądze, a więc mogą sobie ułatwić życie. Dlaczego to robimy? Żeby oni nie szli gdzieś do restauracji, pracowali gdzieś tam w różnych miejscach, na budowach czy gdzieś. Niech idą w swoim kierunku i przy tym stażu dalej się rozwijają, żeby byli najlepszymi fachowcami. To jest, u nas też są praktyki, między innymi dzięki pomocy europarlamentarzystów tej po prawej stronie. Są praktyki nawet w Parlamencie Europejskim. Każdy ze studentów może dużo zyskać, jeżeli chce. Jeżeli chce. Wielu korzysta bardzo dobrze z tego. I ja się cieszę. To jest naprawdę piękne. Ojcze, dziękuję. Dziękuję pani dziekan. Szczęść Boże i wszystkim dziękuję. I zapraszamy do współpracy.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję z Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Ojciec dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Rozmawiamy o studiach jako o tradycji nowoczesności. Chodzi, zobacz, w studiu Radia Maryja dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Jolanta z Wschodniej Polski.
Prosimy pani Jolanto.
Mam takie pytanie. Interesuje mnie Wydział Pielęgniarski. Ile trwa nauka? Jakie są warunki do przyjęcia? I czy rzeczywiście będzie to służba? Bo ja uważam, że już teraz jest ochrona zdrowia, bo taka jest popularnie powiedzenie ciekawe, że pielęgniarka to nie musi być służącą. Ale ja uważam, że to jest służba. I trzeba uwzględnić przede wszystkim wrażliwość u siebie samego, pomoc, współczucie. Chciałam zapytać poza tym, czy po ukończeniu studiów, które nie wiem nawet ile trwa lat ta nauka i ile czesne kosztuje, czy będą jakieś możliwości zatrudnienia się w odpowiednim kierunku, to znaczy w danym oddziale. Przypuśćmy, ja chciałabym, przypuśćmy, pracować z dziećmi na pediatrii. Czy to jest możliwe, tak ukierunkowanie się w tej dziedzinie? A poza tym jeszcze chciałam zapytać, czy będziemy nosić czepki, bo to dla mnie jest bardzo ważne, bo ja się muszę odróżnić od każdego innego człowieka, bo do mnie na przykład, jeśli ja idę na oddział do kogoś, odwiedzać kogoś, to ja nie wiem, czy to jest pielęgniarka, czy nie. Fakt, że on nosi taki garniturek, ale no, ja nie wiem, jak powiedzieć do niej, bo jak powiem siostro, to się na mnie obrazi, a jak powiem proszę pani, no to też nie wiem, czasem nie mogę odróżnić człowieka od człowieka. Dla mnie to jest zastanawiające. Proszę uprzejmie mi powiedzieć, bo ja uważam, że nasza uczelnia w naszej uczelni toruńskiej to będzie szkołą pielęgniarską elitarną i ja bym na przykład chciała nosić czepek, odpowiedni fartuch, a nie jakiś tam garniturek, który jest przed kolana i tylko jakieś takie niezobowiązujące warunki. A ja uważam, że powinnam się odróżnić od wszystkich i cechować się pokorą, życzliwością, współczuciem i nasza szkoła powinna być elitarna. Co państwo na to? Ja mam takie zdanie na przykład.
Dziękujemy pani Jolanto.
Chciałam zapytać, ile wynosi czesne, ile trzeba...
Już mamy zanotowane pytanie.
Pani dziekan będzie odpowiadać. Prosimy panią o przejście na odbiór. Dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za to pytanie. Przede wszystkim są to studia licencjackie, czyli to są studia sześciosemestralne, trwają 3 lata. Jest to pierwszy etap kształcenia, więc po tych studiach licencjackich możliwe są studia magisterskie, być może w przyszłości naszej uczelni, jak będziemy mieli absolwentów. Natomiast pani pytała już o takie specjalizacje związane z poszczególnymi oddziałami, no to są potem specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa, czyli specjalizacja internistyczna, pediatryczna, chirurgiczna i tak dalej. Natomiast też w ramach kształcenia już na studiach drugim roku studiów, na trzecim semestrze w programie są tego typu treści i są praktyki na poszczególnych oddziałach, bo trzeba dodać, że oprócz takich praktyk w pracowniach, o których wspominałam, są też praktyki i w POZ-ach, są w przychodniach, są w szpitalach, na różnych oddziałach, są w domach opieki społecznej albo w hospicjach, więc tutaj też duża ta różnorodność praktyk, która ma potem przygotowywać do pracy zawodowej. I tutaj tutaj tak uśmiecham się na to pytanie o czepki, dlatego że jeszcze tego nie ma w naszej uczelni. Próbowaliśmy nawet wprowadzić hymn pielęgniarski teraz na inauguracji pierwszego roku studiów na kierunku pielęgniarstwa, ale przez tą pandemię nam się nie udało chóru odpowiedniego zgromadzić do zaśpiewania i wiem, że jest taka tradycja czepkowania gdzieś w toku nauczania pielęgniarek. Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. To bardziej jest w tej chwili tradycja niż wymóg taki, bo wiadomo, że w szpitalach obowiązują identyfikatory, stroje określone dla pielęgniarek, które tam pracują, ale tutaj ta podpowiedź z czepkami, myślę, że może gdzieś pani na stronach internetowych zobaczy nasze studentki i studentów, co podkreślę. I chciałam tutaj jeszcze uspokoić, bo pani tutaj tak pyta o te kwestie etyczne, podejścia, wrażliwości, te predyspozycje, które są potrzebne do pracy w zawodzie. My też długo rozmawialiśmy ze studentami, którzy podjęli się kształcenia na tym pierwszym roczniku studiów i myślę, że to są takie osoby. To znaczy oni przychodzą z przekonaniem do takiej uczelni, żeby być profesjonalistą, ale etycznym profesjonalistą w swoim zawodzie. Także tego myślę można być tutaj pewnym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie związane z opłatami, ze szczegółami dotyczącymi przedmiotów, które są brane pod uwagę z egzaminu maturalnego, to odsyłam na stronę internetową www.wskasim.edu.pl. W zakładce pielęgniarstwo, czy jak ktoś jest zainteresowany innymi kierunkami, można też telefonować do sekretariatu naszego, do dziekanatu, telefon 056 610 7200 albo do wyszczególnionej jednostki, która jest związana z kształceniem na studiach podyplomowych. To jest sekretariat studiów podyplomowych i tam 056 650 40 12.
Doktor Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w studiu Radia Maryja. Rozmawiamy o studiach jako tradycji nowoczesności. Chodź i zobacz. Prosimy Radio Maryja. Halo? Prosimy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bogusław Dziubek, ja jestem studentem studiów podyplomowych w kierunku retoryki i wystąpień przed kamerą i chciałbym się podzielić taką uwagą, że te studia osobiście dla mnie jako czynnego prawnika i urzędnika, które jeszcze trwają, no są naprawdę dokształceniem mojej dotychczasowej wiedzy. I przez te studia początkowo teoretyczne już można było spostrzec, że jednak jest przede mną jeszcze dużo do nauki. Chciałbym powiedzieć, że sama gama tutaj wykładowców no, prezentuje naprawdę bardzo dobry poziom, od dziennikarzy, śpiewaczki operowe, reżyserzy, również pani dziekan, z którą miałem przyjemność mieć zajęcia no, i poprzez zajęcia praktyczne przede wszystkim to pozwala nam na naprawdę podniesienie swojego poziomu wiedzy i też odpowiedniego zachowania, zwłaszcza zajęcia praktyczne, jak które mieliśmy w studio, mieć możliwość prowadzenia właśnie audycji i brać udział również jako uczestnik. No więc to daje nam niesamowitą pewność siebie, możliwość no, odpowiedniego zachowania się, trzeba powiedzieć, przed kamerą w mediach publicznych. A mnie osobiście, no, osoby, która no, posługuje się słowem mówionym i pisanym, no daje to bardzo dużo, przede wszystkim praktycznego spojrzenia na to, odpowiedniej wymowy, no, mówienia frazą, stosowania pauzy i ćwiczeń, bez których i bez tych studiów na pewno nie byłoby mi łatwo. Okazuje się, że w moim już słusznym wieku, no można jeszcze się wiele nauczyć, a te studia właśnie to nam dają, zwłaszcza retoryka, czyli umiejętność przekonywania, czy też umiejętność dyskutowania, którą tu nabywamy poprzez zajęcia praktyczne, no to doskonali przynajmniej mój zawód i nie tylko.
Panie Bogusławie, my mieliśmy okazję się spotkać nie tylko na zajęciach na studiach podyplomowych retoryka i wystąpienia publiczne, ale też z tego, co pamiętam, relacje międzynarodowe i dyplomacja, prawda? Pan skończył dwa kierunki kształcenia, znaczy skończył relacje, a aktualnie jest na studiach z retoryki.
Tak, ja jeszcze miałem przyjemność studiować ochronę środowiska u pana profesora Jana Szyszko, i osobiście zdawać u niego, bronić pracy dyplomowej. To jest dla mnie wielkim zaszczytem i bardzo mile go wspominam. Człowiek niesamowitej estymie, patriota, no niesamowity człowiek. I właśnie na studiach dyplomacji. Więc to mnie też przekonało, żeby kontynuować właśnie ten moją naukę jeszcze na tym kierunku retoryki. I powiem szczerze, no na żadnej uczelni nie spotkałem się, żeby jeszcze ktoś na prawie wykładał retorykę, czy uczył formy wymowy, czy też sztuki erystyki, prawda, umiejętności dyskutowania. A jednak no ta uczelnia, jaką jest nasza uczelnia toruńska, tak mogę śmiało powiedzieć, no właśnie to robi. I jest to dla mnie osobiście, jest to no, wielka nauka i bardzo dobry kierunek. Polecam wszystkim i polecam moim kolegom prawnikom.
Panie Bogusławie, zapytam o motywację, bo tak mnie zastanawia tutaj ten wybór. Zresztą to nie tylko pan, ale spotykamy się z tym, że studenci podyplomowi, którzy studiują u nas jeden kierunek, potem wybierają jakiś inny, czasami nawet z kolegami gdzieś się dogadują, że podejmą kształcenie na kolejnym kierunku. To nie do końca chodzi chyba o tę wiedzę i umiejętności. Czy coś jest takiego tutaj w uczelni, że powoduje, że się chce wracać w tę murę?
Ja chciałem to na końcu powiedzieć, ale dobrze, że pani dziekan o tym wspomniała. Tu oprócz tej całej, no całej tej struktury dydaktycznej, no to tutaj najważniejszym elementem są ludzie. I to trzeba powiedzieć od samego początku, że moi koledzy, teraz koleżanki, studentki, prawda, no to jest bardzo ważne. Właśnie te relacje, dla których chce się być razem. Nawet na zjazdach, które są nieraz od rana do wieczora, gdzie bywamy razem, to jednak spędzamy. Później też staramy się spędzać jak najwięcej wspólnych chwil, a powiem szczerze, że również zawiązały się przyjaźnie, bardzo dobre kontakty, które trwają już od kilku lat właśnie przez to, że razem studiowaliśmy. To jest też bardzo ważny element i to jest ta ważna atmosfera. Jak opowiadam moim kolegom, na początku nie chcieli wierzyć, no ja zacznę tylko od samego wejścia, bardzo sympatyczne panie na portierni i w ogóle cała ta obsługa, ale przede wszystkim no poziom kadry i muszę powiedzieć jeszcze takie podejście bardzo prostudenckie. Nigdy niczego nam nie odmówiono, nawet ostatnio, bardzo dziękuję księdzu rektorowi za uwzględnienie naszej prośby, tylko tyle powiem, za wyrozumiałość też, więc to jest też ważny element, bo to są ludzie, to jest odpowiednie przeżycie i to jest ważne, to co pozwala wracać, nawet już po studiach, to przecież są konferencje, są różne spotkania i to jest też wielki plus tego dzieła, które rozpoczął ojciec dyrektor i też mu chwała za to.
Bardzo serdecznie dziękujemy panie Bogusławie za miłe słowa. Mi w tym kontekście kojarzy się, ciekawe czy mnie studenci teraz słuchają, bo jutro mamy egzamin z komunikacji rano. Jedno z pytań egzaminacyjnych jest takie, czym się różni komunikacja niewerbalna od mowy ciała? No od razu zdradzę odpowiedź, to jak ktoś słucha, to będzie wiedział. Otóż ta komunikacja niewerbalna jest pojęciem szerszym i ona poza mową ciała, poza tymi kontaktami związanymi z tym, co wypływa z naszej gestykulacji, kontaktu wzrokowego, tonu głosu, wiąże się też właśnie z tym, na co pan zwrócił uwagę, z pewną taką atmosferą, czyli wchodząc do budynku, jesteśmy otaczani poprzez te komunikaty niewerbalne w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. To są uśmiechnięte panie, tak jak pan powiedział, ale to jest kaplica, to jest krzyż w sali, to są obrazy na ścianach, to są książki w bibliotece, z którymi się stykamy, to jest odpowiedni uśmiech, z którym gdzieś się zetkniemy na korytarzu, więc tutaj ten aspekt na pewno ma bardzo duże znaczenie dla budowania tego środowiska, nie tylko murów, ale właśnie tej wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak, w pełni się z tym zgadzam. Tam jest możliwość właśnie wyciszenia się, czy pójść na spacer właśnie, czy w kaplicy, gdzie można się spotkać. Nawet mieliśmy nasi koledzy z roku odprawiali msze, więc jakaś taka naprawdę też duchowa wspólnota i to jest też bardzo ważne.
A teraz jeszcze natężnie na spacer można iść, obok tężni pospacerować i Park Pamięci zwiedzić, więc tak, dodatkowy właśnie, aspekt.
Bywamy tam często, także korzystając z okazji chciałem serdecznie pozdrowić moje koleżanki i również od moich koleżanek z roku też pozdrowić panią dziekan, księdza ojca rektora, dyrektora i również ojca redaktora. Także dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Chodź i zobacz studia Tradycja i Nowoczesność. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Witam ojca kanclerza, gratuluję panią dziekan, a także wszystkich ludzi związanych z USK SIM i z ośrodkiem. Szanowny pan absolwent powiedział, że chce się tu wracać, więc nie tylko absolwentom i studentom chce się wracać, ale również tym, którzy mieli szczęście czy szansę zetknąć się bezpośrednio z USK SIM i mieli zaszczyt mieć zajęcia ze studentami. Nam się też chce wracać, chociaż kalendarz zobowiązuje do czegoś innego, ale jesteśmy w stałej więzi z wami. Nie wyobrażam sobie, jakbym żyła i gdyby was nie było. Chciałam podzielić się taką refleksją. Wtedy, kiedy jeszcze była rozmowa w telewizji, pani profesor, która kończyła studia podyplomowe, będąc już samodzielnym pracownikiem nauki w USK SIM i pięknie o nich mówiła, powiedziała, że Jan Paweł II jako student napisał pracę doktorską, która była ostro zrecenzowana. Więc ja się zetknęłam z czymś innym, bo to, że praca jest pokreślona i że recenzent pisze tylko źle albo woli pisać źle niż dobrze, to czasami dowodzi tylko kompleksów. Ja zetknęłam się z tym, że praca była znakomita, bardzo dobra, tylko warunek w Angelikum w Rzymie był taki, że doktorat liczy się i otrzymuje ktoś dyplom doktorski dopiero wtedy, kiedy praca zostanie opublikowana. A oczywiście publikacja wymagała nakładów pieniężnych. To był okres powojenny i po prostu Karol Wojtyła nie miał na to środków. Dlatego szybko zrobił doktorat na uniwersytecie i na ten sam temat o świętym Janie od Krzyża. I praca też była znakomita i bardzo dobrze oceniona, ale właściwie to ja się zetknęłam w literaturze i udokumentowanej, że to właściwie to był, tylko to była tylko to było jak gdyby powtórzenie, czyli nadanie ważności tejże pracy. A później wkrótce napisał habilitację, no a zaraz potem zaczął na kulu wykładać i współpracował z kardynałem Wyszyńskim po tym, jak on wyszedł z internowania.
Pani profesor, jeśli mogę, ja nie wiem, czy mogę zdradzić pani profesor nazwisko na antenie, bo pani profesor...
Proszę mnie, zakramasz, miło mi bardzo.
Tak, bo pani profesor się przedstawiła tak bardzo inkognito z imienia. My tutaj po głosie oczywiście rozpoznaliśmy i pamiętamy bardzo interesujące wykłady na kulturoznawstwie w naszej uczelni. Bardzo się cieszymy, że pani profesor do nas zatelefonowała. A czy ja mogę panią profesor zapytać też o takie wspomnienie właśnie z naszej uczelni, czy pani profesor jakoś tak zauważyła w porównaniu ze swoim doświadczeniem nauczyciela akademickiego, czy ze swoją ścieżką studiów, czy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rzeczywiście jest wyraźna i widoczna ta relacja mistrz-uczeń, na której nam zależy?
Tak. Wydaje mi się, że to jest partnerstwo, to jest to, co właśnie Karol Wojtyła jako profesor i nauczyciel i na kulu i w seminarium duchownym stosował. On jeździł ze studentami na wycieczki. Nawet nie życzył sobie z różnych przyczyn, żeby go tytułowano. Także wtedy, kiedy już został biskupem, nazywali go wujkiem, bo zresztą śledzili go na każdym kroku, a tak to był nierozpoznawalny, no bo z wujkami młodzież jeździ na wycieczki. Ale było tam partnerstwo i coś takiego niepowtarzalnego, że po prostu człowiek czuł się w domu. Ja zawsze tak sobie pomyślałam, że jakbym była o pokolenie młodsze albo więcej, to bym się przeniosła do Torunia i nie czułabym żadnej samotności, a w tej chwili zresztą także nie czuję bo często mam szczęście się dodzwonić i bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani profesor, gorąco serdecznie pozdrawiamy z panem Bogiem.
Proszę księdza, jeszcze coś takiego miałabym do powiedzenia, bo było mówione o informatyce technicznej, czyli twardej i on informatyce medialnej, czyli miękkiej, ale w to się wszystko wplata humanistyka i ja nie chciałabym, żeby młodzież tak zrozumiała, że jak ktoś nie jest uzdolniony do informatyki technicznej, ani do informatyki medialnej, to niech idzie na humanistykę, bo wtedy przyjdą mało zdolni. A takich, no, jeśli są pracowici, to oczywiście każdy może sobie dać radę, ale jeżeli nie, to nie. Ja kiedyś na szerokim forum historycznym powiedziałam, że egzamin wstępny na historię tu w Krakowie powinien być z fizyki i z matematyki. I kto jest bardzo dobry z fizyki i z matematyki, czyli umie ściśle myśleć, to ten nauczy się także myśleć humanistycznie. A jak jest słaby i tylko się umie zapamiętywać, to nie będzie dobrym humanistą. I zdolnych ludzi zapraszamy na humanistykę. Tu potrzeba, humanistyka jest wszędzie potrzebna. I tam się czuło i ona tam jest. W tej chwili cieszę się, że będzie również na pielęgniarstwie. Ona się też tam będzie przewijała. Zresztą jeden z absolwentów, z którym miałam zajęcia i z którym jestem w kontakcie, skończył pielęgniarstwo na KUL-u, poszedł na studia magisterskie z kulturoznawstwa na KUL, skończył pielęgniarstwo nie na KUL-u, ale w jakiejś szkole wyższej pielęgniarskiej, w każdym razie studia magisterskie, a także studia z fizykoterapii, więc kulturoznawca miał w sobie również powołanie, o którym tak pięknie mówił ojciec dyrektor, do służby zdrowia, do służenia ludziom chorym. I właśnie chciałam zaprosić zdolnych ludzi na WSK SIM. Tam naprawdę można urosnąć w każdej dziedzinie i wielokierunkowo. Tam nie jest ciasno. Tam można się wszystkiego nauczyć i na wszystko być otwartym i sprofesjonalizować się doskonale. Bo takie studia, które są bardzo sprofesjonalizowane, to nie są studia. Zdolni ludzie po AGH i Politechnice pracują w różnych dziedzinach, które niekoniecznie mają jakiś związek z naukami technicznymi. Zapraszam wszystkich zdolnych ludzi na WSK SIM.
Dziękujemy pani profesor gorąco i serdecznie. Pozdrawiamy Kraków. Chodzi, zobacz, studia Tradycja i Nowoczesność, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Kamila Frach, absolwentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ja skończyłam kierunek dziennikarstwo i komunikację społeczną na licencjacie i jednocześnie studiowałam też informatykę medialną. No i dzwonię podzielić się takim swoim doświadczeniem uczelni, jak to wygląda, i temat jest bardzo ciekawy, bo właśnie połączenie tradycji i nowoczesności i właśnie ja mogę zaświadczyć o tym, że uczelnia to faktycznie bardzo dobrze łączy, o czym mówi nawet motto uczelni Fides Ratio et Patria, połączenie wiary i rozumu, i właśnie mamy takie kształcenie, wychowanie w tradycyjnych wartościach. Mamy doświadczenie właśnie tych tradycyjnych wartości, tego patriotyzmu na co dzień. Żyjemy tym tutaj, uczymy się tego i jednocześnie właśnie rozum, nauka na dziennikarstwie, nowe media jest bardzo, bardzo pięknie można to połączyć, bardzo pięknie można to wpleść w swoje życie. Co jeszcze chciałabym powiedzieć odnośnie tego, co powiedziała pani profesor przede mną o połączeniu tego właśnie, o tym, że można. To informatyka medialna na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest świetnym uzupełnieniem dziennikarstwa od strony właśnie takiej technicznej. Uważam, że studiowanie tych dwóch kierunków jednocześnie dało mi szerszy obraz tego, czym dzisiaj współcześnie jest dziennikarstwo właśnie w kontekście nowych mediów, w kontekście internetu, jakie możliwości ma dzisiaj dziennikarz, ale też jakie zagrożenia płyną z takiego dziennikarstwa, powiedziałabym właśnie internetowego, dlatego że dzisiaj trudno jest być rzetelnym, prawdziwym dziennikarzem, o czym mówił papież Franciszek właśnie w ostatnim orędziu. Chodź i zobacz. W tych słowach papież Franciszek właśnie wskazał na to, że ważnym jest, żeby wyjść do człowieka, żeby spotkać tego człowieka i tak prawdziwie dotrzeć do sedna, dotrzeć do prawdy i rzeczywistości, która nas otacza i umieć pokazać piękno tego, co nas otacza, mimo że czasem rzeczywistość jest trudna. Bardzo fajnie się właśnie wpisuje się to dziennikarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, dlatego że wykładowcy, kadra nauczająca w uczelni naprawdę przekazuje nam właśnie wartości, którymi powinien się kierować dziennikarz, aby jego praca była rzetelna i przynosiła dobro i prawdę w świecie. Dlatego, że
rozmawialiśmy z panem Bogusławem, który okazuje się nie może się rozstać ze studiami podyplomowymi, ale z tego, co słyszymy, to pani, ty nie możesz rozstać się ze studiami, bo z wielkim zdziwieniem usłyszałem, że rozpoczęłaś studiowanie pielęgniarstwa.
Tak, tak. O czym też tutaj pani profesor wcześniej wspomniała, o przykładzie, że można połączyć kulturoznawstwo i pielęgniarstwo. Ja też połączę w przyszłości pielęgniarstwo i dziennikarstwo, dlatego że pielęgniarstwo było tam gdzieś moim takim marzeniem w młodszym wieku. I jak pojawiło się na tej uczelni, to stwierdziłam, że w dzisiejszym świecie, gdy właśnie zawody medyczne są trudnymi zawodami, także od strony moralnej i etycznej, mając możliwość uczenia się, studiowania takiego kierunku na takiej uczelni, stwierdziłam, że podejmę próbę spełnienia swojego marzenia gdzieś tam z przeszłości. Tak hobbystycznie nawet, ale potem stwierdziłam, jak podjęłam już naukę, to na początku gdzieś tam przemknęło mi, że da się połączyć dziennikarstwo i pielęgniarstwo razem, choć może to brzmi absurdalnie, to jednak szeroka wiedza zdobyta tutaj na uczelni. Myślę, że po prostu umożliwi mi właśnie potem pracę nawet gdzieś w szerszym możliwości po prostu da mi studiowanie pielęgniarstwa w kontekście zdobytego już wykształcenia na dziennikarstwie.
Pani Kamilo, gratulujemy wyboru. Życzymy naprawdę ogromnej determinacji przy studiowaniu tych kierunków, bo pani udowadnia to, o czym mówiła pani profesor, że da się połączyć, że można i wręcz te dziedziny jakoś ze sobą się zazębiają. Zwłaszcza to przygotowanie ze studiów licencjackich, ze studiów pierwszego stopnia, jeżeli chodzi właśnie o tą podbudowę filozoficzną, etyczną, to są też te kwestie, które na pielęgniarstwie się pojawiają.
Bardzo gorąco dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I życzymy powodzenia na sesji egzaminacyjnej, bo teraz, ojcze, już sesja i studenci zdają też
sesja
egzaminy.
Sesja to święty czas odpoczynku. Połączyliśmy się z Pawłem Buchem, też studentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, można powiedzieć, na zwieńczenie. Głos pan Pawła Bucha państwo znają z pokoju gościnnego, między innymi. Proszę.
Halo, witam, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. Pańskie doświadczenie studiowania?
No, ja już jestem studentem trzeciego roku, już trwa sesja, więc wiem, z czym to się je. Niestety tylko w postaci online, z uwagi na pandemię, która wszystkich nas dotyka. Ja może opowiem o tym pokoju gościnnym, o praktykach, które są tym jedną z najmocniejszych stron naszej uczelni.
Bo nie tak wiem, czy to... pan wie, że pani dziekan uśmiecha się, gdy słyszy pokój gościnny, bo pierwsze szlify radiowe przy mikrofonie to właśnie w pokoju gościnnym.
My go wymyślaliśmy.
Słyszałem już od pani dziekan te informacje. Ale no właśnie, zacząłem prowadzić audycję na pierwszym roku i to w sposób dosyć ciekawy. Mianowicie szedłem korytarzem i złapała mnie absolwentka już teraz, a wcześniej studentka drugiego roku, Łucja Topolska, która zaproponowała mi, abym zaczął z nią prowadzić audycję. Porozmawiałem z ojcem, napisaliśmy konspekty i tak już zaczęło to lecieć i już prowadzę audycję trzeci rok. Więc no... jakieś delikatne doświadczenie już mam, jeżeli tak mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to coś niepowtarzalnego. No bo gdzie na innej uczelni mógłbym po pół roku studiowania dostać audycję w radiu, które nie tylko, że jest ogólnopolskie, ale jest słyszane na całym świecie. Kiedy sobie uświadomię, że mój głos może być słyszany tak naprawdę wszędzie, no to pojawia się stres, pojawia się pewne zastanowienie, czy jestem w odpowiednim miejscu, czy ja się do tego nadaję, ale jeżeli ojciec Benedykt cały czas mnie trzyma w pokoju gościnnym, to mam nadzieję, że nie robię jakiś straszny piaf.
Panie Pawle, nie będę panu życzyć, żeby pan tam był tyle lat, co ja, bo trochę lat w pokoju gościnnym spędziłam jeszcze jako studentka kierunku ekonomii, jako praktykant tutaj w Radiu Maryja, ale na pewno te praktyki, o których pan wspomniał, tworzenie audycji radiowej, ja bardzo się cieszę, że usłyszałam to słowo konspekt, zawsze przygotowanej, zawsze tutaj pod kierunkiem i realizującej pewne cele, to jest też ogromna szkoła, nie tylko tego dziennikarstwa, można powiedzieć, ale też taka szkoła szerzej komunikacji, kontaktu z ludźmi, też tego kontaktu niewerbalnego poprzez głos, poprzez właśnie dotarcie do kogoś, kto nas nie widzi, więc tutaj trudność jest dużo większa niż w telewizji.
Tak, oczywiście w radiu trzeba dbać o to, aby ten głos był dopracowany jak najlepiej i żeby po pierwsze być zrozumianym, aby ta dykcja była na jakimś poziomie. No i oczywiście o treść tego, a więc no, tutaj kłaniają się też nasze wykłady, które nas przygotowują do tego i technicznego, i merytorycznego, jak najlepszego przygotowania audycji. Ja też tutaj powiem nieskromnie, że już trzeci rodzaj pokoju gościnnego przechodzę, ponieważ jak zaczęliśmy pokój gościnny prowadzić, jak ja zacząłem pokój gościnny prowadzić, forma była taka, że zapraszaliśmy gości i poruszaliśmy jakiś wybrany temat. Potem już na drugim roku przerzuciliśmy się na nadawanie na żywo, co było no, chyba jak na razie najprzyjemniejszą rzeczą, jaka mnie spotkała w pokoju gościnnym. Co prawda z czasem zaczęła się pandemia, o której już wspominałem, która pokrzyżowała różne plany i te z pokojem gościnnym łącznie. No i teraz mamy jeszcze inną formę, formę pogadankową, kiedy sobie 25 minut dyskutujemy na jakiś wybrany temat społeczno-polityczny, kościelny, do wyboru, do koloru.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz profesor Paweł Brodkiewicz, imiennik, wspomniał o Teatrze Dobry Wieczór. Też jesteś znanym, rozpoznawalnym aktorem, twarzą, można powiedzieć, z plakatów Teatru Dobry Wieczór.
No, czy znanym, czy rozpoznawalnym, no to na pewno w pewnym kręgu mam nadzieję, że tak jest. No tak, ale Teatr Studentki Dobry Wieczór to powiem nieskromnie, że jest to chyba najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała na uczelni obok pokoju gościnnego, gdzie no, możemy jeździć po całej Polsce z fantastycznymi sztukami. Mi się udało zagrać w dwóch. W Gwałtu, co się dzieje, Aleksandra Fredry oraz w Pierścieniu Wielkiej Damy Norwida. To prawda, te wyjazdy z Pierścieniem Wielkiej Damy nie były takie pełne, jak to miało miejsce przy pierwszej sztuce, ponieważ odwołam się do tej pandemii, która wpłynęła na to, że wyjechaliśmy tylko raz, ale no te próby często też do godzin późnych, no bo można czasami powiedzieć, że życie uczelniane zaczyna się wieczorem, kiedy te wszystkie wykłady się kończą. O 20.20 jest msza w kaplicy, potem jest apel jasnogórski o 21.00 i w tym momencie zaczynają, po apelu zaczynają się rozmaite próby, rozmaite spotkania formacyjne, czy to liturgicznie już służba ołtarza, czy diakonii słowa muzycznej, więc można też powiedzieć, że akademickie życie jest wieczorne, a nawet czasami nocne.
A ciekawe, kiedy studenci się uczą, panie Pawle, o tej porze.
No, jeżeli chodzi o sesję, no to jest bardzo trafne pytanie, pani dziekan.
Podejrzewam, pytanie trafniejsze byłoby, kiedy studenci zdobywają wiedzę, kiedy się uczą, a kiedy zdają egzaminy.
Tak, tak. Ale tu uśmiechamy się, oczywiście nie będziemy wnikać w te szczegóły, bo teraz jakbyśmy jechali tam, ojcze kanclerzu, przy tym hotelu akademickim na Starotonuskiej, to tam na pewno do późnych godzin świecą się światła. Widać, że oni pracują i przygotowują się do tej sesji.
I spacerują w maseczkach, nie powiemy, że randkują, ale czas studiów to czas też dobrego odkrywania powołania i też poszukiwania tej osoby, z którą będzie się żyło przez całe swoje życie. Bardzo gorąco dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani dziekan, chodź i zobacz. Studia, tradycja i nowoczesność. Proszę o podsumowanie.
Bardzo trudno podsumować, bo to aż dwa spotkania w telewizji i w radiu. Zapraszamy do tego, żeby przyjść, zobaczyć, zweryfikować krążące opinie, które słyszycie, które Państwo słyszą na temat studiów, kierunki studiów znane, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Przypomnę, że wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną za jakość kształcenia, politologia, pielęgniarstwo, informatyka medialna to studia licencjackie, studia inżynierskie na kierunku informatyka i studia magisterskie na razie na dwóch kierunkach, politologia i dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale ufamy też, że od nowego roku akademickiego na informatyce medialnej cała gama studiów podyplomowych, z których teraz zapraszamy szczególnie od marca na dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II, mediacje i negocjacje, politykę ochrony środowiska, ekologię i zarządzanie, retorykę i wystąpienia przed kamerą, relacje międzynarodowe i dyplomacja i MBA w języku polskim.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Pani dziekan, dziękuję również Państwu za bycie razem z nami, za współtworzenie. Przy kampusie akademickim są takie tabliczki naszych ofiarodawców, tych, którym zawdzięczamy to, że powstał nasz kampus akademicki, że są i sale dydaktyczne i jest cała infrastruktura hotelu akademickiego. Dziękujemy tym, którzy wspierają nas jako nas. Wspierają Fundację Nasza Przyszłość. Za każdy 1% odpisany od podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, z którą współpracujemy w dziele katolickiego i patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży. Mówiąc krótko, przyjdź i zobacz. A mamy nadzieję, że zostaniesz. Doktor Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej Medialnej. Dziękuję, pani dziekan.
Bardzo dziękuję.